Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozmowy niedokończone. Witam gorąco wszystkich Państwa. Witam w studiu naszego gościa, dr Cezary Mech, z którym spotykamy się po raz kolejny. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam Państwa.
Dzisiaj spotykamy się z panem doktorem Cezarym Mechem jako byłym prezesem Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, zlikwidowany w 2002 roku. Ten Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a nasz temat OFE i ZUS, a kryzys finansów publicznych. Panie doktorze, wiemy, że pan był bardzo mocno zaangażowany, uczestniczył pan w całym procesie wprowadzania otwartych funduszy emerytalnych. Spogląda pan na te walkę wokół OFE, która teraz się dokonuje, i ZUS-u, i w ogóle ubezpieczeń. No nie będę pytał o uczucia, ale o analizę eksperta, ekonomisty, najbardziej na tym nam zależy.
Jeśli chodzi o kwestie dotyczące tu prezentacji jakichś ekspertyz na to, na antenie radia, no to już na ten temat mówimy od, nie wiem, 15 lat. No więc tak naprawdę ten temat cały czas, można powiedzieć, powraca. Wielokrotnie żeśmy dyskutowali na ten temat, co należałoby zmienić, żeby poprawić funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych. No a z drugiej strony, gdy dzisiaj się po prostu słyszy takie różnego typu pomysły, żeby te fundusze właściwie zlikwidować, no to jestem takim, w jakiś sposób, powiedzmy, w taki mam rozdwojone, powiedzmy, tutaj podejście. No, po z jednej strony każdy z tych funduszy, które obecnie istnieją, szkoda, że ich ilość nie wzrosła, no to była licencja, którą sam przyznawałem. Z drugiej strony, jako urząd, żeśmy walczyli przez 4 lata, żeby nie było znaczących nieprawidłowości. Często za to byliśmy krytykowani przez te instytucje, jak i przez ten świat finansów. Z drugiej strony udało się wyszkolić armię urzędników, zresztą z pomocą tutaj funduszy zagranicznych. 3 miliony dolarów udało się wyszkolić 100 kilkadziesiąt ekspertów, jeśli chodzi o poszukiwanie i wychwytywanie nieprawidłowości na rynku kapitałowym. No a później mieliśmy taką gorzkie chwilę, kiedy to nagle się okazało, że po dojściu do władzy SLD, z jednej strony najpierw była próba odwołania mnie jako prezesa nieudana. Komitet doradczy stosunkiem głosów 10-1 po prostu nie podzielił tutaj wniosku premiera Millera. I później była likwidacja urzędu i w pierwszym rzucie od razu zwolnienie około 130 osób i ekspertów. A dzisiaj nagle słyszę, że to ze strony byłego premiera, że to ktoś się powinien nad tym po prostu pochylić, dlaczego nie było nadzoru nie ma nadzoru nad funduszami emerytalnymi, podczas gdy z jednej strony to SLD właściwie utworzyło te instytucje, ponieważ to była ustawa z 1997 roku, a z drugiej strony to przecież ten rząd właśnie i pan premier wręczał mi dymisję i likwidował ten nadzór.
No to rzeczywiście można powiedzieć kpina z narodu, kpina z państwa i z instytucji, którą się pełniło. Panie doktorze, jeżeli słyszymy dziś likwidowanie funduszy emerytalnych otwartych, to rodzi się pytanie, kto na tym zyska, kto na tym straci, komu na tym zależy. Nie ma urzędu nadzoru nad funduszami. W ogóle, czy jest jakiś nadzór nad funduszami w Polsce, należałoby się zastanowić, jeżeli nikt tak naprawdę nie jest rozliczany. Budżet wirtualny, realizacja jego jeszcze bardziej wirtualna. nie mające nic wspólnego z realiami naszego życia. Jakie interesy i grupy wpływu na tym po prostu zarabiają i jakie sumy?
Znaczy, należy pamiętać, dlaczego została po prostu przeprowadzona ta reforma emerytalna. Z drugiej strony pamiętać też cały czas, że zostały przez urząd zrobione opracowania, zresztą one były kwestia dotycząca tego, co należałoby zmienić, żeby ten rynek lepiej funkcjonował. To też była zawarta w programie gospodarczym PiS-u w 2005 roku, gdy jego przygotowywałem. No i też należy o tym pamiętać, że właśnie to były raporty dotyczące, jak ta sytuacja wygląda. To były takie trzy raporty. Bezpieczeństwo dzięki konkurencji, a więc co należy zrobić, żeby ten rynek lepiej funkcjonował, żeby nie było właśnie wszelkiego typu podejrzeń i nieprawidłowości o to, że wszelkiego typu działanie otwartych powszechnych towarzystw emerytalnych, które po prostu kierują działaniami OFE, aktywami OFE, inwestują na rynku kapitałowym, żeby nie było jakiegoś konfliktu interesów, a więc żebyśmy to my byli głównymi beneficjentami, bo wiadomo, że te otwarte fundusze emerytalne to są olbrzymie zbiorowiska kapitału. No i tak samo jak można tracić na rynku kapitałowym, sprzedając po prostu aktywa po zaniżonej cenie, tak też można tracić kupując po zawyżone, a więc żeby tego typu nieprawidłowości nie było. Z drugiej strony był raport mówiący o tym, co należy zrobić, żeby jednak były instytucje, które będą w przyszłości wypłacały emerytury i żeby to była w formie jednak emerytur rodzinnych. Jakie to powinny być instytucje? No i trzeci taki raport był bezpieczeństwo dzięki zapobiegliwości. A więc co należy zrobić, żeby te emerytury były w wyższym wymiarze? Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą efektywności, to wielokrotnie na antenie Radia Maryja żeśmy poruszali tą kwestię, że zwiększenie tylko efektywności otwartych funduszy emerytalnych o 1 punkt procentowy rocznie, to dawałoby świadczenia z tego tytułu o 20% większe. Ale dlaczego ta w ogóle reforma powstała? No, ona powstała między innymi po to, że wiedzieliśmy i cały czas wielokrotnie tutaj też na antenie żeśmy to podkreślali. No, Polska się starzeje. Powoduje to, że po prostu proporcja między tymi, którzy pracują, a tymi, którzy będą beneficjentami w przyszłości, ona się bardzo znacząco pogarsza, co będzie powodowało, że w przyszłości świadczenia emerytalne będą, jeśli one będą, to będą na bardzo minimalnym poziomie, nawet niewyobrażalnym obecnie dla nas obecnie. Z drugiej strony ze świadczenia służby zdrowia też się pogorszą, bo nie będzie komu po prostu na te świadczenia pracować. Więc był pomysł, że w jaki sposób można zachować wartość emerytur w przyszłości. Można zachować w dwa sposoby. No, z jednej strony poprzez takie działanie, jakie jest obecnie po stronie ZUS-u, a więc opodatkowując obywateli. Więc żeby tą wysokość zachować, no to należałoby w przyszłości coraz bardziej podwyższać składki i opodatkowanie ze strony państwa. Oczywiście wiedzieliśmy, że tego typu działanie w Unii Europejskiej i w świecie, no to skończy się tym, że to Polacy będą uciekali przed tym coraz większymi obciążeniami. Nie dość, że mamy mało młodzieży, to jeszcze po prostu będziemy ją tracili. Więc pomysł był bardzo prosty. Polegał na tym, żeby część tego świadczenia, a właściwie to był pomysł na to, żeby było to aż połowę świadczenia emerytalnego, żeby pochodziła z kapitałów. Bo gdzieś około 1/3 PKB, którego wytwarzamy, to tak naprawdę wytwarzamy, przeznaczamy tym, którzy mają kapitał, którzy mają własność w postaci przedsiębiorstw, obligacji i tym płacimy. My cały czas prywatyzujemy, powiedzmy, polskie przedsiębiorstwa, właściwie coraz mniej ich jest, polskie banki. I chodziło o to, żeby takimi rentierami byli właśnie emeryci. No i w tym momencie to obciążenie nie byłoby tak znaczące, ponieważ pochodziłoby z kapitału. Uważaliśmy, że dlaczego to Polacy mają nie mieć polscy emeryci mają nie mieć po prostu własności i kapitału. Obecnie nawet jest to 18% polskiej giełdy, to jest we władaniu OFE, a więc pośrednio tych osób, które po prostu będą w przyszłości emerytami. Chodziło tylko o to, żeby to było władanie i posiadanie tego majątku było w interesie członków. I dlaczego w ogóle, powiedzmy, był i jest z tym problem? Problem jest bardzo prosty, ponieważ w toku już negocjacji akcesyjnych, to też wspominałem na falach Radia Maryja, my udało się Polsce, a więc nam zamknąć tam 4 rozdział o swobodzie przepływu kapitału, udało się zamknąć z takim stwierdzeniem, że OFE są elementem finansów publicznych. A więc z jednej strony, to znaczy nie zostało to zakwestionowane, rozdział został zamknięty. W praktyce to oznacza, że tak naprawdę nie ma znaczenia, czy OFE powiedzmy są tutaj powiedzmy na zewnątrz finansów publicznych, a z drugiej strony ma bardzo istotne znaczenie, ponieważ wtedy to oznacza, że to my możemy decydować, gdzie one są inwestowane. Bo cały czas były zakusy związane z tym, żeby te inwestycje były w gorszych warunkach dla emerytów i żeby jak najwięcej tych środków było inwestowanych za granicą, co uważaliśmy za szkodliwe. W przypadku, jeśli to jest element finansów publicznych, to wtedy po prostu takiego wymogu nie ma. A drugi bardzo istotny element to jest taki, że przy liczeniu deficytu budżetowego, deficytu finansów publicznych, to nie traktuje się to, co się obecnie dzieje, a więc wydatek na rzecz OFE i dofinansowanie ZUS-u z tego tytułu jako elementu, którego jest związany z wydatkiem finansów publicznych, bo tak naprawdę to nie jest. To jest, ten wydatek oznacza zmniejszenie zobowiązań państwa, a więc długu państwa, który musi w przyszłości spłacić w postaci wyższej emerytury. I oto była cały czas batalia, była nieskuteczna batalia. Ostatnio nawet doszło do tego, że Polska nawet nie zakwestionowała decyzji Trybunału o tym, że to nie jest element finansów publicznych. W efekcie to, co nam w przyszłości grozi, no to właśnie grozi nam skok na te środki. Po co skok na środki? Ponieważ wiadomo, że jeśli minister finansów przejmie po prostu te aktywa, to w tym momencie nagle jemu się wirtualnie, a przepiszę to na rzecz ZUS-u, wirtualnie mu się finanse publiczne polepszą. Dług zagraniczny, dług państwa zmniejszy się o 11%. No tylko czym to grozi? Przepisanie tych zobowiązań do ZUS-u, który już obecnie ma ponad 2 biliony złotych już właśnie na tych swoich wirtualnych kontach, oznacza w praktyce, że zadłużenie ZUS-u będzie coraz większe, ale my nie będziemy mieli po prostu majątku, żeby spłacać w przyszłości te emerytury. Więc tak naprawdę to batalia, która się obecnie dzieje, to jest o to, żeby tak naprawdę sprywatyzować tak naprawdę zagranicy jeszcze tą resztę majątku, którego posiadamy. No i teraz jest cały czas mówienie o tym, że czy to jest do końca opłacalne, czy to nie jest opłacalne. A przecież powiedzmy sobie szczerze, to co jest zapisywane na kontach ZUS-u, to są zapisy wirtualne.
Mówi panu, panie doktorze, o majątku, gdy rozmawiamy o OFE i o ZUS-ie. Proszę mi wytłumaczyć, co tu jest majątkiem?
Jeśli chodzi o aktywa, no to aktywa otwartych funduszy emerytalnych, no to jest obecnie wartość około 280 miliardów złotych.
Pan doktor mówi 280 miliardów złotych. Są eksperci, którzy mówią, że tam nie ma żadnych środków.
Znaczy,
tam nie ma złotówki, mówiąc tak prosto.
Znaczy, prawda jest taka, że to ZUS, powiedzmy, który ma wydatki około 200 miliardów i deficyt między składkami a wydatkami w wysokości około 50 miliardów, to on nie ma właściwie żadnego majątku, no poza jakimiś tam budynkami, no i kilkunastomiliardowym funduszem rezerwy demograficznej. No i tam rzeczywiście tego majątku nie ma. Otwarte fundusze emerytalne mają majątek w postaci takiej, że one inwestują w obligacje Skarbu Państwa, ale też inwestują w giełdę i w spółki akcyjne. Więc powiedzmy sobie szczerze, jeśli twierdzimy, że te 280 miliardów, jeśli ktoś w ogóle twierdzi, że te 280 miliardów to jest wirtualnym majątkiem, którego nie ma, to pamiętajmy o tym, że takim wirtualnym majątkiem no to posiadają właśnie właściciele sprywatyzowanych przedsiębiorstw i banków. I wtedy nie mówimy, że po prostu nie ma. Te kilkanaście miliardów, które spłacamy co roku, a to znaczy, które płacą w postaci zysków, jakie mają banki, no to płacą swoim właścicielom. To samo jest, przez cały czas dyskutujemy o tym, że dużo płacimy w postaci opłat za odsetki od długu, no, który tam wynosi, dług finansów publicznych wynosi prawie 900 miliardów względem instytucji rynku kapitałowego, że to dużo spłacamy. My byśmy nie musieli spłacać, gdyby to było po prostu tam nic nie było.
To rozumiem, że te aktywa, które są w OFE, minister finansów chce przerzucić do ZUS-u, żeby tym sposobem pozornie uratować finanse publiczne, którego uratowania tak czy inaczej nie dokona.
Tak, nie dokona. Oczywiście to jest rozłożone na etapy. Z jednej strony no to jest taka fikcja, przeniesienie powiedzmy tego do ZUS-u, no to może dokonać się tak, jak to powiedzmy...
Czy konkretne pytanie, czy minister finansów ma takie prawo uczynić, czy ku temu potrzebuje całej tej akcji, która się teraz dzieje wokół OFE?
No to jest właśnie też bardzo dobre pytanie, ponieważ no tak dziwnie się dzieje, że powiedzmy przecież nikogo powiedzmy nie przeraża. Jeszcze raz chciałbym też podkreślić, no ten rynek wymaga powiedzmy nadzoru, funkcjonowania nadzoru, wymaga niewątpliwie różnych regulacji, tylko że tak często się dzieje w Polsce, że podrzuca się prawej stronie różnego typu pomysły po to, żeby później samemu mieć po prostu być jakimś beneficjentem. Przejęcie powiedzmy środków ze strony OFE spowoduje, że wirtualnie rzeczywiście zmniejszy się zadłużenie państwa. Ale nawet gdyby tam minister finansów przejął te obligacje, no i po to, żeby między innymi sfinansować ten deficyt ZUS-u, to zauważmy, że tak naprawdę to on będzie musiał się coraz bardziej zadłużać, ponieważ z jednej strony, jeśli ZUS zechce sfinansować swój deficyt sprzedając, gdyby powiedzmy tak to wyglądało, sprzedając powiedzmy te obligacje, gdyby chciał sfinansować tą dziurę, którą posiada, to zauważmy, z jednej strony będzie deficyt Skarbu Państwa, którego będzie musiał być sfinansowany przez ministra finansów, a z drugiej strony będą emisje, znaczy sprzedaż tych obligacji ze strony ZUS-u. To tak samo, jak gdyby minister finansów sam zdecydował się na dodatkową, powiedzmy, dodatkową emisję. A jak łatwo można po prostu, powiedzmy, przejąć? Bo teraz minister finansów mówi, że on na wypłatę tych przyszłych emerytur to weźmie, że to 10 ostatnich roczników przed emeryturą, że po prostu przejmie te aktywa ZUS, a później będzie on wypłacał świadczenia. I zauważmy, że gdyby minister finansów zdecydował, że ZUS przejmie po prostu 40 lat, to znaczy by podjął decyzję, że tak naprawdę przejmie 280 miliardów, tak?
Panie doktorze, dzisiaj OFE i ZUS, a kryzys finansów publicznych to nasze spotkanie, nasze wspólne debatowanie i rozmowy, do których też i Państwa zapraszamy. Natomiast usłyszeliśmy dziś, że ze środków zewnętrznych w wysokości 300 milionów dolarów, o ile dobrze pamiętam, wyszkolono 130 specjalistów, którzy mieli pełnić nadzór nad funduszami emerytalnymi, ale też nad giełdą, czyli byli to wyspecjalizowani fachowcy. Co się z nimi stało? Bo rozumiem, że nie ma Urzędu Nadzoru nad Funduszami, czyli on już nie skupia tych ludzi, których wykształcił. Czy jest jakoś ich wiedza, ich doświadczenie wykorzystywane i dla kogo pracują? Bo rozumiem, że byli przygotowywani dla tego, by służyć państwu polskiemu, czyli Rzeczypospolitej obywatelom. Natomiast komu teraz służą, czy też nie służą?
Znaczy, myślę, że oni nadal spełniają bardzo pozytywne funkcje. Też w 2005 roku też żeśmy powołali, a więc te osoby powołały ten Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego UMFE po to, między innymi, żeby walczyć o interes tych przyszłych emerytów. I nawet można powiedzieć, że za czasów SLD nawet się udawało niektóre działania przeprowadzić. Aczkolwiek jedna z kluczowych akcji, to można było powiedzieć, że nastąpiła zanim zostało utworzone UMFE, ponieważ była taka propozycja, żeby zwiększyć, powiedzmy, obciążenie tych aktywów i koszty funkcjonowania systemu znacząco, i to, tego się nie udało. Te osoby przygotowały razem ze mną, część z nich, program gospodarczy PiS-u w 2005 roku. Później udało też się utworzyć Komisję Nadzoru Finansowego, która między innymi miała mieć człon emerytalny. Była nadzieja na to, że ci ludzie powrócą. Niestety powróciły tylko z tych 150 osób, które się zasłużyły, można powiedzieć, tylko dwie osoby. Jedna osoba bezpośrednio, a jedna osoba tak, można powiedzieć, pośrednio, i żadna z tych osób nie pracuje, ale mam nadzieję, że ta wiedza, którą, powiedzmy, posiadają, nadal jest im przydatna. Aczkolwiek wielka szkoda, że nie działają w tym kierunku, w którym były wykształcone. I zresztą widać, że zapisały się pozytywnie, aż należało ich zwolnić.
To bardzo przewrotna ocena. Niestety często do takich ocen przychodzi nam dochodzić, że ktoś został zwolniony, to znaczy się, że zbyt dobrze pracował na rzecz Polski. W 2005 roku pański pomysł?
Tak, tak.
To już kiedyś było prezentowane, drodzy Państwo, ale w 2005 roku eksperci pod kierunkiem pana doktora Cezarego Mecha stworzyli taką gazetę, ale z żółtym, nie z czerwonym paskiem, na 2020, i między innymi jak będzie wyglądać pierwsza strona gazety, gdy nie zostaną wprowadzone pewne zmiany. No, okazuje się, że wiele z tych rzeczy się spełniło. 2005, mamy 2013, czyli 12 lat. Po 10 latach stagflacji, tak, osiągnęliśmy 2,5% wzrost PKB.
Tak, rewelacyjny chyba tam jest dopisane.
No, podejrzewam, tak, radość wśród ekonomistów, osiągnęliśmy rewelacyjny wzrost gospodarczy, no ale to 2,5%, a okazuje się, że mamy bodajże 0,9 czy 0,8.
Znaczy, można powiedzieć, no dzisiaj to jest bardzo charakterystyczne, bo dzisiaj, powiedzmy, tutaj jadąc do studia, przeczytałem, powiedzmy, taką nowinę, że rzeczywiście nadspodziewanie dobrze jest, że po prostu w drugim kwartale było 0,8 wzrostu PKB, podczas gdy w pierwszym kwartale było 0,5% PKB rok do roku. Więc można powiedzieć, że tutaj się w przewidywaniach trochę pomyliłem, ale można poczekać, bo może właśnie takie te wzrosty tej wielkości, które będziemy mówili, że są rewelacyjne, no to w przyszłości, jak będzie rzeczywiście 2,5%, no to będzie super rewelacja. Ale to jest właściwie efekt tego, o czym cały czas, powiedzmy, tu od kilkunastu lat rozmawiamy, to jest to, że zapaść demograficzna i fakt nietworzenia miejsc pracy w Polsce, tylko wypychanie Polaków na emigrację, no tworzą tego typu straszną perspektywę dla Polski. My żeśmy tu dyskutowali o tym przez kilkanaście lat, że będzie miało to właśnie taki efekt. Z jednej strony, że ta produktywność Polaków będzie mniejsza, coraz mniejsze roczniki przychodzące młodzieży do pracy będą powodowały, że, a z drugiej strony znaczące roczniki odchodzące będą powodowały zapaść finansów publicznych, a z drugiej strony to też nie będą generowały wzrostu gospodarczego i to się obecnie dzieje, potwierdza. A z drugiej strony OECD, analizując wszystkie kraje wysoko rozwinięte, do których Polska też należy, jak i też grupy G20, a więc też i te największe kraje, stwierdziło w swoim raporcie, że do 2060, między 2030 a 60 będziemy mieli z tych wszystkich krajów najniższy wzrost gospodarczy w postaci wysokości tylko 1% PKB. Nawet kraje bardzo wysoko rozwinięte już obecnie, jak Niemcy, będą miały 70% wyższy wzrost gospodarczy. I oczywiście to jest stwierdzone w tym raporcie, że to będzie właśnie z powodu zapaści demograficznej. Zapaści, która powoduje, że teraz jest ta debata o tym i już teraz, jak sfinansować właśnie te deficyty ZUS-ów w przyszłych latach, że to może najlepiej by było jeszcze sprywatyzować tą resztkę majątku, która jest w OFE, sprzedać więcej, zadłużyć się jeszcze bardziej. Tylko kto będzie, powiedzmy, to w przyszłości spłacał? Proszę zauważyć, że jest jedna podstawowa różnica między właśnie tymi pieniędzmi z emerytur, które, powiedzmy, mają pokrycie w postaci aktywów, a więc akcji, obligacji, że tego typu aktywa w przypadku problemów gospodarczych, one istnieją. One mogą stracić na wartości i świadczenia będą wypłacane. Zaś zauważmy, że obecnie w ciągu nawet paru dni obiegło, powiedzmy, prasę takie dziwne stwierdzenie i przerażenie. Jak to jest, że a to w Irlandii, a to w Portugalii, poprzednio w Grecji, i to na wysokości 25%, proponuje się obniżenie świadczeń emerytalnych, właśnie tych ZUS-owskich. I to nam właśnie grozi. I to nie jest przypadek, że, powiedzmy, coraz więcej chce się przerzucać do tego ZUS-u, a później przyjdzie, że po prostu jest deficyt, nie wiadomo jak sfinansować. Państwo będzie podstawione przed właśnie takim dylematem, że musi coś zrobić. I dziwne, że w tej Unii Europejskiej, co się dba o prawa nabyte, dba się też o inwestorów, żeby nawet w przypadku bankructwa jakiegoś kraju, żeby on im jednak te środki zwrócić, to jednak sięga się do tych, powiedzmy, kieszeni emerytur. Nie patrzy się jednocześnie, że ten emeryt możliwe, że ma jakiś dług względem banku, który musi spłacać i dostał ten dług i tą pożyczkę właśnie dzięki temu, że ma jakieś świadczenie też emerytalne. Dług względem banku musi spłacać, dostają pomoc te kraje w postaci pomocy, tak zwanej pomocy ze strony Unii Europejskiej, a świadczenia emerytalne są redukowane. I w przyszłości istnieje taka obawa, właściwie można powiedzieć, że pewność, że ta sytuacja pogarszająca się demograficzna i ekonomiczna Polski, no, że będzie skutkowała tym, że te świadczenia będą redukowane, a z drugiej strony, ze względu na to, że jednak zdrowie emerytów jest, tych coraz liczniejszych kohort będzie coraz bardziej kosztowne, no to nie będzie się to, jak to obecnie jest, zmniejszało dostępności do lekarza, wydłużało kolejek, tylko będzie się prywatyzowało służbę zdrowia po to, żeby ci, którzy nie mają środków, nie przychodzili.
Doktor Cezary Mech, OFE i ZUS, a kryzys finansów publicznych w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Polska Północna, telefony 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dla słuchaczy widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014. Telefonia sieci w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600-400, oczekując na Państwa pierwsze pytania, spostrzeżenia. Ostatnie pytanie w tej części. Panie doktorze, wyjaśniliśmy historię, wyjaśniliśmy sytuację obecną. Jakie rozwiązanie Pan widzi dla systemu ubezpieczeń społecznych? Czyli dla OFE i dla ZUS. Jakie rozwiązanie byśmy mogli uratować siebie, naszą przyszłość i też mieć zapewnienie na godziwe warunki życia, gdy osiągniemy wiek emerytalny, społeczeństwo, które teraz ma 40 lat.
Znaczy, pierwsze i podstawowe, no to jeśli chodzi o ten segment, o który dyskutujemy, no to wprowadzenie tych trzech raportów, a więc zwiększenie efektywności nadzoru, patrzenie na to, powiedzmy, na ręce tych, którzy zarządzają tymi pieniędzmi, żeby były po prostu to w interesie emerytów, a nie tych, którzy zarządzanie. Oczywiście w żaden sposób nie godzenie się na to, co będzie efektem, bo powiedzmy, to jest z jednej strony krytyki OFE, a z drugiej strony no, tych efektem silnego lobbingu ze strony instytucji finansowych. Ponieważ takie zderzenie właśnie takiego populizmu z jednak z tym lobbingiem doprowadzi do czego? No doprowadzi do tego, że minister finansów uzyska powiedzmy w jakiś sposób te swoje założenia, więc wirtualnie mu się polepszy, a z drugiej strony okaże się, że to, co wiele razy zwracaliśmy uwagę, zostanie po prostu jako ustępstwo poczynione. No, a więc to, że będą mogły inwestować w instrumenty pochodne, będą mogły inwestować za granicą, że wymóg minimalnej stopy zwrotu, a więc czegoś takiego, że nie mogą mieć strat większych niż powiedzmy cały rynek, bo inaczej to właściciele wyłożą pieniądze, że to zostanie zniesione, zostaną wprowadzone tak zwane benchmarki, a więc coś, że jakiś indeks powiązania różnych indeksów, a więc tak naprawdę spowodują, że nie potrzeba właściwie tych aktywnie zarządzających, bo samemu można by było powiedzmy tego typu strategię inwestycyjną na podstawie tych powielania tych benchmarków realizować, a więc oni będą mieli wyższe dochody kosztem tej całej rzeszy, a z drugiej strony minister finansów będzie miał możliwość po prostu zaciągania dalszego długu. To, co należałoby wprowadzić, to należałoby wprowadzić też jednak te założenia i te powiedzmy postulaty, które były, które mówiły, że musimy dbać i właściwie to tak naprawdę sami inwestować więcej i więcej oszczędzać po to, żeby nie obciążać naszych rodzin w przyszłości. No i postulaty główne dla państwa, które nadal są powiedzmy aktualne. No to jest polityka prorodzinna. Ponieważ jeśli to będzie tak, jak jest dotychczas, to do tego 2060 roku to nie będzie problem taki, że nas 8 milionów ubędzie. To będzie problem taki, że relacje między tymi, którzy będą w wieku emerytalnym, a tymi, którzy będą pracować na nich, się pogorszą 3,5-krotnie. Co to oznacza? Że jeśli będziemy oparci na wirtualnym ZUS-ie, to te świadczenia muszą być albo 3,5-krotnie po prostu obniżone, albo muszą wzrosnąć obciążenia podatkowe. Więc to nie jest rozwiązanie. Musimy wprowadzić politykę prorodzinną, ale nie na takiej zasadzie, że my przez 20 lat mówimy, że wprowadzamy politykę prorodzinną. Są programy. Nawet teraz pan poseł Gowin nagle o ulgach podatkowych, a patrzę po prostu to, te schematy dotyczące tych ulg podatkowych, to tak coś mnie przypominają właśnie program gospodarczy PiS-u, którego byłem autorem 2005 roku. Tam też miała być ulga dla rodziny z czworgiem dzieci po 400 zł miesięcznie w postaci zwrotu podatków na jedno dziecko. Tylko później niestety tego nie wprowadzono. A więc nie tylko chodzi o to, żeby mówić, postulować po prostu żłobki, przedszkola po to, żeby matki właściwie nie miały dzieci, tylko powiedzmy wysyłały dzieci, a same pracowały, tylko żeby te matki, które zajmują się dziećmi, miały te środki. To dziwne. W Polsce na to wpaść nie można. Ostatnio w Niemczech jednym po prostu pociągnięciem decyzji parlamentarnej 150 euro dla każdej matki, która nie wyśle dziecka do przedszkola i nie będzie korzystała powiedzmy z tego dofinansowania. Dlaczego my tego nie możemy wprowadzić? Powinniśmy wprowadzić co najmniej 500 zł miesięcznie i to od razu, ponieważ polskie dzieci nie powinny być opodatkowywane. Bo jeśli są opodatkowywane, to się dzieje coś, co się zwykle dzieje. Co opodatkowujemy, tego jest powiedzmy mniej. Opodatkowujemy pracę, mamy mniej pracy. A więc polityka prorodzinna. Z drugiej strony, no to jednak racjonalność, jeśli chodzi o wydatki publiczne. W 2005 roku mówiliśmy, że wprowadzimy budżet zadaniowy. No tylko, że został wprowadzony z nazwy, a tego modułu związanego z efektywnościowego, a więc liczenia tego, w co należy po prostu wydatkować, co poszerzy w przyszłości bazę podatkową, a co nie, a więc co jest opłacalne, nawet zaciągnąć dług po to, żeby, ponieważ w przyszłości to on się zwróci, tego elementu nie ma. No i trzeci kluczowy, w programie gospodarczym PiS-u w 2005 roku była nazwa rozwój przez zatrudnienie. Polegał na tym, między innymi, to był taki pomysł trochę hiszpański, ponieważ tutaj rektor między innymi mojej szkoły po prostu pomógł pod tym względem, że on powiedział, jak to w przypadku Aznara powiedzmy było. Polegało na tym, że jeśli się tworzy miejsca pracy i działa się, przy czym to nie jest taka prosta polityka, ona musi być na wielu warstwach, ponieważ ona musi polegać na tym, że my budujemy taką infrastrukturę wzrostu, żeby się w Polsce właśnie opłacało tworzyć te miejsca pracy, wykorzystać to, że jesteśmy tańszymi pracownikami, żeby to Polacy po prostu pracowali w Polsce, a nie jechali za granicę, to musi być wprowadzona, a więc polityka związana z tym, żeby tworzyć miejsca pracy w Polsce. Ponieważ obecnie to my świetnie rozwiązujemy swoje problemy społeczne, ale wypychając Polaków za granicę. I na tych trzech filarach powinna być zbudowana polityka gospodarcza i ona polega na tym, żeby przeciwdziałać się wszelkiego typu lobby, nie przeciwdziałać ich działaniom. Tutaj podkreśliliśmy to, że to minister finansów może podrzucać prawej stronie taką niechęć do po prostu jakiejś tam instytucji, żeby sam zrealizować swoje cele. Mówi się o tym, że ten system jest kosztowny, ponieważ już kosztował tam 17 miliardów złotych od początku powstania. Zyski banków to są mniej więcej tej właśnie wielkości co roku. I jakoś nie ma pomysłu, żeby powiedzmy coś z tym zrobić, może je zlikwidować. A można powiedzieć, że nawet takie pomysły są. Też są podrzucane powiedzmy prawej stronie, żeby tak po prostu przejąć te banki zagraniczne. Przejąć, no bo wtedy po prostu te zyski będziemy mieli, tylko że w jaki sposób? No, te instytucje teraz chcą się wyzbywać banków i sprzedawać po wysokiej cenie. No i przy czym lepiej jest, żeby polski bank, który kontrolujemy, PKO BP, on rozszerzył akcję kredytową, przejął ten rynek od tych tamtych banków, a nie okupowanie. No i w efekcie mamy. My mówimy o tym, że spolonizujemy banki, mówimy to po prawej stronie, to jest też takie podrzucone sprytnie, a i później nie możemy protestować, jak PKO BP za 2 miliardy 800 milionów kupuje Nordeę. No to dlaczego? No przecież sami to proponowaliśmy. A w tym momencie zamiast kredytować polskie instytucje gospodarcze, wydaje na zakup właśnie tych akcji tych instytucjach finansowych. Z jednej strony mówimy, że nie, że nie należy po prostu nadmiernie prywatyzować gospodarki, sprzedawać ją za granicy. Cały czas przez 20 lat to robimy, a teraz mówimy, że te 20%, które są na giełdzie, a które mają instytucje publiczne OFE, to może też należy sprzedać. Bądźmy konsekwentni. Do tego potrzebni są z jednej strony eksperci, a z drugiej strony wola przeciwdziałania wszelkiego typu lobby.
Prosimy bardzo. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo. Halo. Prosimy. Kogo witamy na naszej antenie?
Sebastian z Krotoszyna.
Prosimy, szczęść Panie Boże. Sebastianie. Szczęść Boże.
Ojcze Benedykcie i szczęść Boże, Panie Doktorze.
Jesteśmy na antenie. Prosimy zabrać głos.
Sebastian z Krotoszyna. Szczęść Boże, Ojcze Benedykcie. Szczęść Boże, Panie Doktorze. Ja jestem absolwentem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Pisałem moją pracę magisterską, można powiedzieć, na temat bezpieczeństwa finansowego pod kierunkiem doktora Łona z Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania. Ja mam takie pytanie tutaj do pana doktora. Bo w tych wszystkich wiadomościach, co tutaj dostajemy od pana doktora, to jest bardzo wiele słusznych rzeczy. Natomiast jaki ma wpływ szara strefa, czy chociażby takie procedery jak pranie brudnych pieniędzy na te wszystkie środki właśnie, które mają tworzyć naszą emeryturę? I drugie pytanie związane z tym, jak młodzi, których utrzymują rodzice, bo niestety mamy taki system gospodarczy, tak jak pan też doktor tutaj wspominał o wielu rzeczach, które są złe, jak mają w takim razie na tą emeryturę sobie zarobić? Pan doktor też tu mówił, że potrzeba ekspertów, ale potrzeba też ludzi wykształconych, którzy mają w Polsce tworzyć gospodarkę. W Polsce mamy tworzyć wszelkie podstawy naszego ładu. Teraz jest kwestia taka, jeżeli my sami, nieraz w środowiskach konserwatywnych, nie potrafimy tych, co chcą pracować dla Polski, przyciągać, no to no nie dziwmy się, że nas też jest dużo ludzi wykształconych dobrze, że dużo nas jest za granicą, że tutaj nie mamy punktu rozwoju. W małych miastach, w średnich miastach ludzie, którzy mają jakąś wiedzę, chcą oddać tutaj dla społeczeństwa polskiego, dla polskiej gospodarki, chcą siebie oddać, całą swoją wiedzę, niestety są wycinani. Są niedopuszczani do jakichś punktów decyzyjnych, nie są słuchani, są wyśmiewani, są traktowani poniżej godności. Dziękuję za dzisiejsze tutaj wszystko, co pan doktor powiedział i prosiłbym o więcej. A tak na marginesie, czy pan doktor mógłby powiedzieć widzom naszym tutaj Telewizji Trwam, jak i wiadomo, że słuchaczom Radia Maryja, bo też odbierają ten program, Czy pan doktor wie, kiedy ostatni raz był robiony jakikolwiek sondaż czy badanie dla społeczeństwa polskiego pod względem bezpieczeństwa finansowego? I czy jest coś takiego przewidziane? Bo z tego, co ja wiem, bo tą informację też zawarłem w mojej pracy dyplomowej, taki sondaż był bardzo dawno temu, jeszcze za słusznego byłego systemu gospodarczego.
Dziękujemy
bardzo.
Panie Sebastianie.
Z Panem Bogiem.
Znaczy, jeśli chodzi o to, jak Polacy się czują, czy czują bezpieczeństwo, na pewno nie. Ale zauważmy, że tak naprawdę to obecnie jesteśmy w takim przedsionku, kiedy będzie jeszcze gorzej. Tak dlaczego? Ponieważ ten okres, kiedy można było tak naprawdę coś w miarę szybko zrobić i pozytywnego, on tak naprawdę minął już bezpowrotnie. Jesteśmy z jednej strony w takiej sytuacji, kiedy to wszelkiego typu działania w polityce prorodzinnej już nie będą takie skuteczne. Dlaczego? Ponieważ ten wyższy solidarnościowy, on się starzeje. No i Polki z tego wyżu powoli wchodzą w ten okres, kiedy tych dzieci już nie będą miały, a z drugiej strony nawet jeśli chciałyby mieć, no to już nie będą miały zbyt dużo czasu, żeby po prostu te dzieci mieć. Dlatego też uważam, że w najbliższym czasie coraz więcej alarmistycznych będzie tekstów, nawet z tych bardzo lewicowych, w lewicowych mediach, mówiących o tych, jaki to jest koszmar, że nie jest prowadzona polityka prorodzinna. No i możliwe, że odpowiedzią będzie coś takiego, że należy coś zrobić i przeznaczać miliony, jeśli nie miliardy, na to, że na pomoc w zapłodnieniu in vitro, ponieważ należy coś zrobić. A w związku z tym, że to są osoby już w podeszłym wieku, więc w inny sposób nie można. Jeśli chodzi o wszelkiego działania i analizy, to jakie one są charakterystyczne? Gdy mówią o społeczeństwie i właśnie bezpieczeństwie w tym finansowym, okazują, że głównym czynnikiem biedy w Polsce, co jest hańbą, jest to, że ma się dzieci. Nie starość, tylko że posiadanie dzieci. I z drugiej strony jest coś takiego, no, co my przez te 20 lat zrobiliśmy? Jak parokrotnie, jak byłem powiedzmy w porcie w Lizbonie, to patrzyłem na to, taką mapa jest charakterystyczna. Co się stało po pierwszym odkryciu, powiedzmy tam, Kolumba Ameryki? Przez 20 lat. Okazało się, że przez 20 lat, myślę dzięki tutaj opatrzności, bo to był też czas po tym, jak po wypędzeniu, po zdobyciu Grenady przez królów katolickich Hiszpania była prowadzona, to przez 20 lat w tamtych czasach odkryto cały świat. Co my zrobiliśmy przez 20 lat? Wyprzedaliśmy nasze aktywa, oszczędzamy na dzieciach. No tak, bo to wtedy wychodzi na jedną osobę w rodzinie, ten dochody są większe. Z drugiej strony pozaciągaliśmy długi, tak naprawdę likwidując te możliwości sfinansowania i posiadania dzieci. No to, co ten przykład, który został podany a propos tej młodzieży. Młodzież jest obecnie na wszelkiego typu, jeśli pracuje na umowach śmieciowych, tak? Jest na umowach śmieciowych. Ale proszę zobaczyć, że i nie odkłada na emerytury, a więc systemu kapitałowego nie będzie miała. Z drugiej strony, proszę, co jest charakterystyczne, też przedsiębiorcy nie odkładają na emerytury, bo też mogą po prostu tutaj sobie zaoszczędzać. W efekcie będzie olbrzymie parcie, żeby ci, którzy po prostu sobie te emerytury odłożyli, żeby to, z tej części zrezygnować. I to są wszelkiego typu pomysły związane z jakąś emeryturą kanadyjską. Bo co to znaczy emerytura kanadyjska? To znaczy, że państwo da tyle, ile będzie miało. A więc tylko co ma zrobić z drugiej strony, no to powinno zredukować te emerytury, które są już w jakiś sposób wypracowane. I to, ten cały system działa w tym kierunku tak naprawdę, żeby traktować te obciążenia właśnie, wszelkiego typu podatkowe, składkowe na przyszłe świadczenia emerytalne, jako coś niepewnego. To nie jest odłożona na przyszłość oszczędność, tylko to jest dodatkowy podatek, przed którym należy uciekać. Jaka będzie reakcja tych, którzy uczestniczą w życiu gospodarczym, nie będą rzeczywiście, będą przed tymi świadczeniami uciekać, a więc jeszcze tych środków będzie mniej. Jeśli chodzi o tę perspektywę, które zostały powiedzmy tutaj w jakiś sposób młodzieży nakreślone. No jeśli się sprzedaje właśnie, prywatyzuje, a chcemy to nadal powiedzmy w jakiś sposób, inny sposób robić, oddaje się po prostu przedsiębiorstwa, banki zagranicy w postaci powiedzmy takiej prywatyzacji, to w tym momencie powoduje się, że te centra decyzyjne się przenoszą gdzie indziej. I one tu przyjdą, jeśli będą nadzwyczajne zyski. A więc jeśli będą mogły zatrudniać na bardzo niskich po prostu płacach. Nie będą tutaj tworzone żadne ośrodki badania i rozwoju. My mamy olbrzymi płacz, że w Polsce są niskie środki na badania i rozwój w kraju. A dlaczego miałyby być wyższe? Jeśli my żeśmy sprzedali nasze przedsiębiorstwa i przecież dla takich koncernów zagranicznych to jest naprawdę jedna z kluczowych oszczędności, bardzo prostych, to jest zlikwidować taki ośrodek, bo przecież on już w Londynie istnieje, czy też we Frankfurcie. Po co tutaj dawać? Jeśli jesteś dobry, naprawdę genialny i chcesz w tym pracować, to wyślij podanie do naszego ośrodka, tam. I nie ma. I w tym momencie nie ma dobrych miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej, a z drugiej strony to jest interes tych instytucji. Jeśli my zgadzamy się na to, żeby obowiązywał nas pakt fiskalny, a więc takie wydawałoby się proste i takie zasadne, żeby nie było po prostu deficytu budżetowego. No bo po co żyć na koszt przyszłych pokoleń? Ale proszę zobaczyć, to petryfikuje tą sytuację, która obecnie jest. A więc miejsca pracy, że są za granicą, a my jesteśmy na razie dostarczycielami pracowników. Dlaczego? Ponieważ, żeby przedsiębiorcy chcieli zakładać, tu tworzyć miejsca pracy, one muszą mieć jakąś tam infrastrukturę. To nie jest coś takiego, że my powiemy, że zlikwidujemy wszystko, bo też tak liberałowie twierdzą, że należy wszystko zlikwidować państwa, żeby nie było obciążeń, żadnych nie było. No przecież takich obciążeń na Saharze nie ma. Czy to sam są miejsca pracy? Na większości Afryki nie ma. Tworzą się jakieś nieformalne, tylko gangsterskie właśnie struktury. To jest też kwestia dotycząca tej szarej strefy. Trzeba tą infrastrukturę, która jest twarda, ta miękka, w postaci odpowiednich regulacji, a więc też i właściwych, etycznych urzędników, ją trzeba zbudować, żeby te miejsca przyszły. To trzeba często zainwestować. Ale można zainwestować na dwa sposoby. Jeden sposób to państwo może zainwestować w ten sposób, że wydaje, podwyższa podatki i tworzy taką infrastrukturę dogodną dla tworzenia miejsc pracy w Polsce. No ale jeśli podwyższy podatki, to tym bardziej ci pracodawcy, jak i ci pracownicy uciekną za granicę, tak? I z drugiej strony to może w postaci długu, jeśli wie dokładnie i to analizuje, że w przyszłości to się zwróci w postaci wyższych podatków od przedsiębiorców, przecież to się zwróci. I od pracowników. Tylko proszę zobaczyć, ta reguła fiskalna nam to zabrania. A więc tak naprawdę powoduje, że ma być tak jak jest. My żeśmy podpisali traktat lizboński i ogłosiliśmy to jako swój sukces. Ale w efekcie to okazuje się, że my coraz bardziej wpadamy w takie tryby jakiejś decyzji, jakiegoś lobby, które gdzieś indziej po prostu kontroluje swoje interesy. A my, okazuje się, że takiego lobby nie mamy, bo z jednej strony to nie mamy swoich przedstawicieli biznesu, bo to już żeśmy sprywatyzowali i oni są, powiedzmy, mają te ośrodki gdzie indziej. Jedynie co robią, no to też w jakiś sposób finansują jakiś przemiał mózgów medialny nam po to, żebyśmy jeszcze godzili się na absurdalne pomysły. Więc tego typu działanie, właśnie takie propaństwowe, musi być realizowane. Ale ja powiem szczerze, jestem pesymistą w aspekcie takim, że to tak łatwo przyjdzie. My mieliśmy swoje 5 minut, my mieliśmy jakiś czas, który żeśmy niestety stracili i teraz to niestety, ale odbudowywanie kraju będzie, odbudowywanie gospodarki będzie niestety znacznie bardziej kosztowało, ponieważ będziemy z jednej strony musieli mieć pieniądze po to, żeby pomagać młodzieży, a z drugiej strony będziemy musieli przeznaczać środki po to, żeby pomagać godnie dożyć swoich chwil starszym. I żeby tak się nie skończyło, że właśnie te problemy spowodują, że z jednej strony nadal będziemy kontynuowali i nie będziemy mieli pieniędzy na dzieci, a z drugiej strony to wpadniemy w taką pułapkę godnej śmierci, godnych warunków życia i jakichś pomysłów związanych z eutanazją.
Prosimy, kolejny uczestnik naszych rozmów niedokończonych. Halo.
Witam księdza prowadzącego i pana doktora. Ja mam takie, słuchając dzisiejszej rozmowy, Tadeusz z Dąbrowy Górniczej, słuchając pana doktora nie po raz pierwszy, mam takie wrażenie, nieodparte, że jak gdyby pan profesor, pan doktor tylko i wyłącznie upatrywał, że tak powiem, całe zło w zapaści demograficznej. Natomiast ja postawiłbym tego typu tezę i poprosiłbym o ewentualną ocenę pana doktora. Czy przypadkiem, jeżeli nie doprowadzimy najpierw do jakiejś likwidacji takiego rozwarstwienia ekonomicznego, jakie jest w tej chwili w społeczeństwie, to żeby nie wiem ile wyniósł przyrost naturalny, jeżeli tego się nie zmieni, to nie wiem, czy zbyt wiele zdołamy osiągnąć. A więc najpierw powinno dojść do absolutnego regulacji tej redystrybucji dochodu narodowego, co wymusi w tym momencie i umożliwi wzrost przyrostu naturalnego w kraju. Nie wiem, jak pan doktor to ocenia, bo wydaje mi się, że samo nakręcanie, tak bym to powiedział, a ono bez tej regulacji niewiele daje, jak pokazuje praktyka, pomijając to, że rzeczywiście, tak jak pan doktor tutaj sygnalizuje, to jest w wielu wypadkach udawane działania prorodzinne. Natomiast myślę, że to jest chyba pierwsza rzecz, od której należałoby zacząć, żeby zastymulować przyrost naturalny w kraju. Dziękuję, czekam na ewentualną odpowiedź i możliwość ad vocem.
Dziękujemy, panie Tadeuszu.
Znaczy, tak jak powiedzieliśmy, powinno się opierać na trzech filarach. Polityce prorodzinnej, tworzeniu miejsc pracy w Polsce, a nie wypychaniu za granicę, jak i też optymalizacji wydatków budżetowych. A więc to musi być działanie kompleksowe. Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą prawidłowej redystrybucji, to w pełni się zgadzam. Przecież właśnie między innymi o tym mówię, że w Polsce dzieci, wydatki na dzieci są opodatkowane. Na tym właśnie ta nieprawidłowa redystrybucja polega. Ona powinna być zmieniona. Właśnie powinniśmy, w pierwszej kolejności uważam, powinniśmy jednak doprowadzić do tego, żeby te podatki, które płacą polskie rodziny na polskie dzieci, żeby one były zwrócone. Ja to mówię, to według różnych wyliczeń to jest od 500 do 1000 zł na każde dziecko i to powinno być zwrócone rodzinom, nie w postaci jakiejś bardzo skomplikowanej, tylko w postaci takiej po prostu ryczałtowej wielkości. Oczywiście to by spowodowało, że prawidłową redystrybucję, a więc ci, którzy w przyszłości będą korzystali z wysiłku pracy dzieci sąsiada, żeby już obecnie po prostu te składki płacili. element, o którym powiedzmy tutaj Pan wspomniał, to oczywiście w pełni się zgadzam. Powinniśmy odejść od tego pomysłu obniżenia opodatkowania tych najbogatszych w Polsce i powinniśmy wrócić do tej stawki 40-procentowej, przyznać się, uderzyć w piersi, że to był, powiedzmy, że to był błąd i te środki powinniśmy właściwie alokować. I w jakiś sposób też przyznam tutaj rację słuchaczowi, że no w tych krajach, gdzie była ta sprawiedliwa, solidarna, można powiedzieć, no przecież mamy takie piękne nazwę, tak? Solidarna polityka gospodarcza, to rzeczywiście wyniki ekonomiczne były bardzo istotne i pozytywne. No i dam tu przykład, powiedzmy, takich krajów nordyckich i Szwecji, ale też zauważmy, co było charakterystyczne. Przecież to ojciec właśnie tej solidarnej gospodarki i polityki społecznej w Szwecji, Myrdal, i on i jego żona, zresztą obydwoje uzyskali Nagrodę Nobla, byli tymi, którzy już w 1933 roku właśnie ostrzegali, że zgodzenie się na to, żeby była zapaść demograficzna w Szwecji, doprowadzi ten kraj do kryzysu gospodarczego. I zauważmy, i tam tej zapaści demograficznej nie ma. Ja się nie zgadzam w aspektach ideologicznych z tą rodziną, nawet jeśli jest po prostu są to nobliści, ponieważ oni w jakiś sposób też wspierali proces związany z eugeniką, ale proszę pamiętać, co oni wtedy już napisali. Napisali to, że dzieci to jest inwestycja dla państwa, a koszt dla rodziny. I żeby, powiedzmy, to zmienić, należy przeprowadzić prawidłową redystrybucję środków. I też następna kwestia, że jeśli chodzi o skuteczność polityki prorodzinnej, no to oczywiście, jeśli ona jest markowana, no to jest żadna i mamy tego efekty. Ale profesor Kramer, Foreign Affairs, w tym roku już stwierdzi wyraźnie, że państwa wiedzą, jak temu zapobiec. I dlatego też wiedzą, jak to zrobić. Zaś te, które tego nie robią, doświadczą gorzkich owoców wyludnienia. Nieprzypadkowo była tam też podana Polska. No bo jeśli chodzi o dzietność, no to jesteśmy poprzednio żeśmy dyskutowali o tym na 209, teraz już okazało się, że spadliśmy na 211 pozycję w międzyczasie na świecie i to będzie oczywiście bardzo Polskę kosztowało. Ale tak jak powiedziałem, tego się nie da zrobić na zasadzie tylko takiej, że my będziemy mówili, że wszystkim wszystko damy. I populistycznie po prostu o tym mówimy. Musimy wiedzieć dokładnie, w jakim kierunku powinniśmy iść i tego typu działania powinny być eksperckie i propaństwowe.
Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Słucham. Nie dzisiaj. Słucham stale. I Panie Boże, widzisz, słuchasz, patrzysz i nie grzmisz. Ale teraz do rzeczy. Panie profesorze, ojcze drogi, cóż wy możecie zrobić? Ojciec może zrobić tyle, co i ja. Ale tego rodzaju, co Pan ma i inni ludzie tacy jak mądrzy, jak profesor Ryba, Jaruszyński, bo i ci, którzy są pro-polscy i stale tylko się mówi. A to nie trzeba mówić, bo przecież my wiemy, o co chodzi. Tu nie chodzi o emerytury takie, siakie, tu chodzi nie o dzieci. Chodzi o dzieci, chodzi o to, żeby nie było dzieci, żeby nie było ludzi, żeby nie było Polski, czy wy udajecie, czy nie wiecie. Naprawdę, mnie się wydaje, że trzeba zacząć chałupniczo robić broń, kałasznikowe małe. Przepraszam bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Mario. Właśnie chyba dlatego, że wiemy, o tym dyskutujemy, bo żeby siebie przekonać jeszcze bardziej, żeby też przekonać tych, z którymi spotykamy się. Chociażby teraz, udając się na wypoczynek, spotykamy wiele osób, które żyją w słodkiej nieświadomości. Tu o tych sprawach demograficznych dwa przykłady. Kiedyś rozmawialiśmy w studiu z dwoma rodzinami, które łącznie miały 10 dzieci. Okazało się, że te dwie panie akurat z Poznania urodziły tyle dzieci, ile 50 gdańszczanek statystycznie. Teraz nie tak dawno byliśmy w Radecznicy, diecezja zamojsko-lubaczowska. 2700 osób licząca parafia. 1100 podczas kolędy było na zachodzie w pracy, czyli 1600 osób było w tej parafii. W tym czasie, krótkie dane tylko z tej parafii, 30 osób rocznie przechodzi do wieczności, 3 osoby rodzą się. W tej samej Radecznicy, jak mi powiedział jeden z Bernardynów ojców, najmłodsze dziecko ma bodajże 9 lat. W tej miejscowości, bo wiemy, że parafia obejmuje troszeczkę więcej niż ta miejscowość. Ale ja bym jeszcze do pana doktora konkretne pytanie zadał. Mówi się, że OFE należy z niego zrezygnować, bo tak jak podczas jego wprowadzania Chile było świetlanym przykładem, tak teraz Chile z OFE zrezygnowało. Takie stwierdzenia padają. Czy pan doktor mógłby dokonać takiej analizy tutaj Chile? Czym jest to Chile jako państwo, w którym wprowadzono otwarte fundusze emerytalne wcześniej niż u nas?
Znaczy, jeśli chodzi o Chile, to byłem na 3 tygodnie po to, przed wprowadzeniem jeszcze prowadzeniem urzędu, po to, żeby zapoznać się, powiedzmy, z tamtejszą sytuacją. I powiedzmy sobie szczerze, było właśnie takim dobrym przykładem na to, jak, powiedzmy, czego należy unikać. Że, powiedzmy, nie brak właśnie nadzoru, efektywnego nadzoru, tylko pozwalanie różnym grupom lobbystycznym, po prostu przejmowanie nadzoru nad jakimiś częściami gospodarki, przeważnie prowadzi do tego, że chcą dla siebie po prostu mieć jakieś lepsze warunki. No i rzeczywiście w Chile między innymi taki element był, przed którym mnie cały czas ostrzegano. No, następowały procesy koncentracji tych instytucji, dbania o to, żeby po prostu był interes głównie tego zarządzającego, jak i też to, że należy po prostu dbać i patrzeć na to, na wszystkiego typu operacje, które dokonują. No i rzeczywiście dbaliśmy, zakupiliśmy, udało się przed likwidacją zakupić. Po pierwsze to udało się doprowadzić do tego, że nie zlikwidowano raportowania, powiedzmy, codziennego wszystkich transakcji, ale udało się zdobyć, powiedzmy, system, no ale, powiedzmy, ludzi, którzy zatrudnieni byli przy tym, już po prostu stracili pracę. I no dziwnie tak się złożyło, że później te nieprawidłowości, które, powiedzmy, były poprzednio...
Zwolnienie takich ludzi, czy skutkowało tym, bo...
No bo jak...
Wiemy, że tak, no raportowanie jest, tylko kto interpretuje te raporty, bo to jest zasadnicza sprawa.
Nie, ale jeśli nikt nie analizuje, jeśli się nie mylę, no to było około zgłosiliśmy do KPWiG tam znaczącą ilość takich, które budziły naszym zdaniem jakieś pewne obawy dotyczące transparentności działania tego rynku kapitałowego. Jeśli poprzednio były, powiedzmy, nakładane kary, a później się okazywało, że już tych nieprawidłowości nie było, no to jak możemy stwierdzić? Czy to z jednej strony można powiedzieć, bo jeśli nie ma urzędników, nie ma kto po prostu śledzić, no to i nic nie wychwyci. Ale I były oczywiście pewne oznaki tego, że to staje się bardzo wpływowa siła i lobbying, ale pamiętajmy, ja nie pamiętam przez te kilkanaście lat tam uczestniczenia i analizowania rynku kapitałowego, ja nie pamiętam, aby banki zostały po prostu jakaś ustawa niezgodnie z ich interesami, powiedzmy, przyjęta. Poza jedno, to było utworzenie KNF-u. Udało się. Tak samo jak się udało, powiedzmy, cały czas mówi się o kosztach, ale mówi się o kosztach tych, które są jednorazowe. A z drugiej strony nie wspomina się o tym, że tak naprawdę opłaty od kapitału są najistotniejsze. Cały czas mówiliśmy o tym, że to te należy zlikwidować, a nie te drugie, bo są bardziej transparentne. Ale powiedzmy już w okresie, przed utworzeniem otwartych funduszy emerytalnych była propozycja, formalna propozycja, nad którą dyskutował rząd, nad tym, żeby o 50% zwiększyć właśnie tą część opłaty. I powiem szczerze, byłem wtedy w takim okresie, kiedy byłem już doradcą premiera Buzka zresztą i pełnomocnikiem do utworzenia urzędu i widziałem, że mogę się nie przeciwstawić i będę tym prezesem urzędu, ale postanowiłem, że nie zgodzę się na to. Oczywiście później było to duże niezadowolenie, chęć wpłynięcia, żebym nie został powołany, ale moim zdaniem właśnie w Polsce istnieją olbrzymie pokłady jakichś działań takich altruistycznych, prospołecznych. Olbrzymią, to nawiązując do wypowiedzi już tej pani, uważam, że nie jest przypadkowo, że jest prowadzona jakaś zła polityka gospodarcza w Polsce. My jesteśmy tak naprawdę na takim etapie, jak byliśmy w czasach saskich. Ale wtedy między innymi wymsknęła lista po prostu tych, którzy pobierali pieniądze od ambasady rosyjskiej. My tych rzeczy, powiedzmy, nie widzimy. Teraz oczywiście jest olbrzymie wzmocnienie Niemiec w Europie. I musimy wiedzieć, że właśnie to, co powiem, też apelowałem w jakiś sposób do prezesa Kaczyńskiego jeszcze w 2005 roku w liście takim specjalnym dotyczącym właśnie konieczności wprowadzenia polityki prorodzinnej. Tam pisałem, że Polska przetrwała dzięki temu, nie dzięki temu, że elity miały dużą ilość dzieci, ale dzięki temu, że ten polski chłop miał dużą ilość dzieci. Bo gdyby nie polskie dzieci w tych rodzinach, to Polski by nie było. By to się stało co z częścią wschodnią Rzeczpospolitej. I teraz codziennie są czytania dotyczące wyjścia z Egiptu. Dzisiaj było o śmierci Mojżesza. Ale wróćmy do tego, do samych początków. W jaki sposób on się zachował? Zachował się dlatego, bo był osobą, która była bardzo dobrze wykształcona. Ale zauważmy, on miał nie przeżyć, ponieważ polityka władz Egiptu była antynatalistyczna, jeśli chodzi o naród wybrany. I więc tego typu różnego działania są od tysiącleci znane. My powinniśmy adekwatnie do nich działać. I jeśli chodzi o przyszłość, ja to już może nie raz mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę. Polska miała w swojej historii trudne czasy. Kluczowe jest, żebyśmy my jako obywatele istnieli. Ale w tych trudnych czasach też zauważmy, to co było ośrodkiem jednak takiej krystalizacji polskości, to był Kościół katolicki. I my na tych wartościach i na Kościele powinniśmy też, wracając do dzisiejszej Ewangelii, powinniśmy się oprzeć, powinniśmy wszystkim pokazywać, co należy robić i co złego robi, a inaczej to traktować jak tego celnika, który został dzisiaj wymieniony. Pamiętając o tym, że między innymi właśnie Kościół ma tą cechę, że są to osoby, które poświęciły siebie, co się rzadko zdarza w dzisiejszym świecie. Więc te nasze działanie to nie jest takie, które nic nie przyniesie. I pamiętajmy o jednym, że wszyscy mogą myśleć, że to są jakieś zdeterminowane siły. Ale jeśli my będziemy się modlić, to Pan Bóg istnieje. Takie cuda w przeszłości, jeśli chodzi o Polskę, do takich cudów doprowadził. Mieliśmy i Stefana Wyszyńskiego, kardynała, w znacznie trudniejszych czasach. Mieliśmy papieża. Powinniśmy się modlić i działać.
Bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze rozmowy, za to odwołanie się do wartości ewangelicznych i nieprzemijających. Doktor Cezary Mech, ekonomista, dziś nade wszystko jako były prezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, instytucji, która nie istnieje od 13 lat. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewicy.